Witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Dziękuję Ci, Witku, za wstęp, przywitanie. Tak, chciałem się podzielić, już nie wspomniałeś, jaki to dokładnie kraj, ale myślę, że już każdy z Was się domyślił. Tak. Tak, mam tutaj taką prezentację, którą się też podzielę właśnie. Będę pokazywał Wam zdjęcia, które właściwie reprezentują, pokazują to, co przeżywałem. Będę do nich nawiązywał oczywiście, ale troszkę tak powiem o sobie. We Wrocławiu studiowałem na biblijnym seminarium teologicznym, jeszcze kiedy były właśnie biblijne seminarium teologiczne. A teraz jestem też studentem, częścią szkoły misyjnej apostoła Pawła, której częścią jest też Randy między innymi. Może też o tym wiecie. A jak nie, no to już wiecie. Sorry Randy, jeśli zdradziłem tajemnicę, ale chyba to nie jest tajemnica. Także słuchajcie, kiedy nawróciłem się w roku 2000, moje życie wcześniej wyglądało bardzo ciemno. Było bardzo smutne, bardzo w sumie tragiczne gdzieś tam wewnętrznie, ponieważ jako nastolatek zacząłem się zastanawiać nad sensem życia. Jakoś przestałem go widzieć, szczególnie dlatego, że doświadczałem bardzo takich przykrych sytuacji, czy to w szkole, czy w rodzinie. No i po prostu jako młody człowiek nie radziłem sobie z tym wszystkim, co mnie otaczało. Dużo zła, dużo cierpienia i trudno było na to patrzeć, szczególnie też właśnie, kiedy nie miałem żadnego wsparcia. Mój świat religijny też się zawalił po jakichś doświadczeniach właśnie z panującym w Polsce kościołem. Zastanawiałem się, czy w ogóle Bóg istnieje i mówię, jeśli istnieje i wygląda tak jak to wszystko, co mnie tutaj otacza i to, co się dzieje w tym kościele, to chyba to tak słabo. Nie chcę takiego Boga znać właściwie. Zostałem pobity kiedyś przez takich ludzi i to był taki punkt zwrotny trochę, kiedy obraziłem się na wszystko, co jest związane z Bogiem i odszedłem. Ale wiecie, jako młody człowiek zacząłem szukać nowych, nie wiem, dróg, nowych kół ratunkowych, żeby jakoś sobie radzić w tym świecie. I miałem takich ludzi w szkole, którzy nazywali się satanistami i zacząłem myśleć, że może to jest jakaś droga, skoro oni są tacy pewni siebie, wiecie, otwarci, silni i tak dalej, to zacząłem też się trochę tak interesować. I cóż, zacząłem się otwierać na różnego rodzaju takie duchowe sprawy, których nie rozumiałem. Nie wiedziałem, że to one są duchowe. Zacząłem słuchać bardzo dużo muzyki techno, chodziłem na różne imprezy. I wtedy zaczęły się takie różne dziwne rzeczy dziać. Właśnie ta ciemność coraz bardziej mnie ogarniała. Zacząłem się też ubierać na czarno, chociaż dzisiaj to już właściwie nie lubię na czarno się całkiem ubierać. Ale jakoś starałem się cały czas pokazywać to, co jest we mnie w środku. I taka złość i nienawiść, właściwie coraz większą nienawiść miałem w sercu do wszystkiego, co wokół mnie i do ludzi i do siebie. Więc to wszystko się zapętlało tak mocno. Do tego stopnia, że zacząłem słyszeć takie, wiecie, podszepty szatana, skończ ze sobą, będziesz żył przynajmniej krótko, ale szczęśliwie, tak? Zacznij spać, zacznij pić, zacznij chodzić tu i tam na imprezy. I ja nie chciałem słuchać tego głosu, tak mówię teraz w ramach takiego mojego głupiego świadectwa nawrócenia też. Nie chciałem tego słuchać, ale jednak te moce duchowe gdzieś nade mną mocno czuwały i próbowały mnie w każdy sposób możliwy zniszczyć. I miałem problemy z oddychaniem, bardzo mocne problemy z oddychaniem, zacząłem się dusić, nie mogłem oddychać normalnie, co powodowało pewną takie lęki. Kiedy kładłem się spać, słyszałem różne głosy czasami, nie wiedziałem, co to jest, bałem się pójść z kimśkolwiek o tym porozmawiać, bo wiadomo, co by pomyśleli sobie, więc nie robiłem nic z tym. Aż usłyszałem Ewangelię właśnie, Ewangelię, która wrzuciła takie światełko do tej ciemności i zacząłem słuchać o Panu Jezusie, zacząłem bywać w miejscach, gdzie są inni wierzący, między innymi na tygodniu ewangelizacyjnym w Dzięgielowie, może słyszeliście też o nim. To jest prowadzone przez Kościół Luterański właściwie, ale to było już w 2000 roku, więc dosyć dawno temu. I słuchałem tam naprawdę dużo i kazań, i świadectw, i pieśni. I też nie rozumiałem, dlaczego ja nie mogę stać. Byłem w takiej mocnej ciemności, w takiej opresji, że kiedy było uwielbienie, ja po prostu nie byłem w stanie autentycznie stać. W ogóle nie mogłem nic tam robić. Ja patrzyłem na tych ludzi, którzy skaczą, śpiewają, tańczą, a ja siedzę i po prostu nic. Jakbym był przygnieciony kamieniem i nawet musiałem wyjść z tego namiotu, nie byłem w stanie wytrzymać, wiecie, tej Bożej chwały, która tam była. I po prostu musiałem wyjść, bo nie pasowałam. Moja duchowość zupełnie nie pasowała. I pewnej nocy, już tak skarcając inne rzeczy, które się wydarzyły w międzyczasie, kiedy między innymi właśnie Pan Jezus dawał mi cały czas do zrozumienia, że ja muszę wybrać, że to jest czas wyboru, muszę wybrać między ciemnością a jasnością, co muszę, bo on mi pokazywał siebie, a ja żyłem w tej ciemności. I wiedziałem, jak strasznie jest być w tej ciemności. I nie chciałem w niej być, bo to było cały czas cierpienie, cały czas taki mozuł. I mówię, dobrze, jeśli jest jakaś nadzieja, to będę szukał. I to cały czas miałem taką walkę wewnętrzną. I raz się położyłem spać i 15 lipca, to było 2000 roku dokładnie, położyłem się spać i autentycznie usłyszałem taki głos, módl się teraz. Wcześniej miałem jakieś inne głosy, trochę złe głosy, a teraz miałem głos właśnie módl się. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, więc usiadłem, ale słyszałem dalej na kolanach. No więc szedłem na kolana, zacząłem się modlić i ta modlitwa, to była modlitwa właśnie uwolnienia, nowego narodzenia, ponieważ nie wiedziałem, jak się mam modlić i powiedziałem tylko to, co słyszałem, bo mówili mi, że uwierz, bo wyznaj Pana Jezusa i będzie dobrze. Więc powiedziałem, wierzę w Ciebie, że umarłeś na krzyżu za mnie, a ja od razu usłyszałem taki głos, czy naprawdę we mnie wierzysz? To była moja pierwsza rozmowa z Panem, taka żywa, naprawdę namacalna rozmowa, a ja mówię, nie wierzę w Ciebie, ale nie wiem, jak mam uwierzyć, jak to się robi, żeby uwierzyć, tak po prostu, coś, czego nigdy nie doświadczyłem, nie znam. I Pan się do tego przyznał, poprowadził mnie w tej modlitwie, także ja zacząłem walczyć i kłócić się, krzyczeć na tego szatana, który gdzieś tam we mnie siedział, bo byłem bardzo mocno gdzieś w takiej opresyjnej, demonicznej, w takiej pułapce. I autentycznie słyszałem krzyk tego demona, który kazał mi przestać. Mówi, przestań, nie rób tego, wszystko zniszczysz, rodzinę, wszyscy cię odrzucą. Ja myślę sobie, kto mnie odrzuci, właściwie już się czuję całkiem odrzucony i tak dalej, więc nie mam nic do stracenia. W pewnym momencie już to było takie bardzo natrętne i w jednym momencie po prostu ja podniosłem swoje ręce i zacząłem wołać, Panie, jeśli Ty jesteś, uwolnij mnie tu i teraz, oddaję moje życie Tobie całkowicie i Ty jesteś moją ostatnią deską ratunku. I doświadczyłem czegoś takiego, jak doświadczył ten opętany nad Jeziorem Galilejskim, słuchajcie, bo usłyszałem, tak jak Pan Jezus powiedział do niego, wyjdź z niego, do tego demona. Zawsze, kiedy o tym mówię, to mam dreszcze, ponieważ jakby przeżywam to na nowo, więc warto się zawsze też, zachęcam do tego, żeby się dzielić tym, co dla Was Pan uczynił, ponieważ sami przeżywamy to na nowo. Jesteśmy znowu wdzięczni, dlatego, żebyśmy się cały czas budowali jako Kościół. I co się wtedy stało? Ja podniosłem ręce, poczułem, jak ten demon ze mnie wychodzi. To było szarpnięcie, to było nagle, słuchajcie, nabrałem powietrza, tak jakby mnie ktoś trzymał pod wodą i nagle wynurzyłem się, nabrałem powietrza pełną piersią, bo mówiłem, że wcześniej trudno mi było oddychać. I nagle poczułem, że wszystko zniknęło, wszystko stało się nowe. Ja wyszedłem z tej ciemności, otworzyłem oczy i nawet widziałem, wszystko było jaśniejsze. A mówię to w kontekście tego, co będę mówił też za chwilkę, ponieważ Pan mi dał nowe życie. Światłości, kiedy położyłem się spać, bo Pan powiedział mi, teraz idź odpocznij. I nie mówię, dobrze. Zacząłem być posłuszny temu nowemu głosowi. Odpocząłem, spałem tak, jak nie pamiętam, kiedy wcześniej spałem dobrze. Obudziłem się uśmiechnięty, obudziłem się szczęśliwy. Nawet moja rodzina patrzyła się, u której byłem wtedy wierząca. Nie wiedziała, co się ze mną stało, że nagle chodzę taki rozpromieniony, uśmiechnięty, szczęśliwy, wszystkich ściskam i się cieszę. Sam nie wiedziałem z czego. No ale to jest życie. Właśnie śpiewaliśmy. Nie ma życia bez Pana. Po prostu ja wiem, że kiedy jestem dalej od Niego, to wiem. Po prostu moje życie jest w Nim. On jest źródłem wszelkiego życia, bo dał mi je na nowo. Tak jak jest napisane, że jesteśmy martwi bez Niego, tak? Że nie ma życia. Możemy żyć w ciele, a tak naprawdę jesteśmy umarli, jeśli nie jesteśmy ożywieni w duchu. Słuchajcie, parę lat temu, że właściwie wtedy, kiedy się nawróciłem, miałem bardzo silne pragnienie od samego początku, żeby teraz iść i dzielić się ze światem tym, co właśnie Pan dla mnie uczynił. Jak mnie uwolnił, jak dał mi nowe życie, że inni też mogą tego doświadczyć, przyjść do Niego i być zbawieni. I oczywiście gdzieś moje życie na różnych etapach, różnymi ścieżkami szło, ale wiem, że w każdym momencie Bóg jest wierny i On prostuje ścieżki, jeśli my je pokrzywimy. To On je może wyprowadzić i wprowadzi nas powrotem na swoją ścieżkę. I ja naprawdę w to wierzę i widzę, jak we mnie Pan działa też i prowadzi z powrotem, bo On mnie kocha. Przeprowadzi mnie przez różne trudności, przez choroby, kiedy myślałem, że naprawdę już nie byłoby mnie tutaj. 6 lat temu miałem bardzo mocną chorobę, zapalenia płuc i później jeszcze oskrzeli. Ale wiem, że to było pod kontrolą. Ja powiedziałem wtedy Bogu, mówię, Boże, jeśli jeszcze mogę coś dla Ciebie zrobić, to mnie uzdrów, a jeśli chcesz mnie zabrać, to mnie zabierz. Chociaż mam wrażenie, że właściwie nic dla Ciebie jeszcze nie zrobiłem, to co powinienem zrobić, bo poszedłem gdzieś swoimi ścieżkami i Pan powiedział, dobrze, uzdrowię Cię i uzdrowił mnie. Naprawdę to było już, ja byłem na granicy. Także to jest już kolejny cud, więc postanowiłem iść za Jezusem i nie chcę już schodzić z Jego ścieżek i iść i służyć Jemu każdego dnia. Kilka lat temu, słuchajcie, w moim sercu zrodziło się ogromne pragnienie pójścia na pustynię. Nie rozumiałem właściwie, o co chodzi, ale co roku coraz silniej czułem w sercu takie pragnienie i taki płomień wręcz, iść na pustynię. Ja słyszałem ten głos autentyczny, iść na pustynię. Ja mówię, no o co chodzi, wolę na tą pustynię. I w ogóle, jakby wiecie, ciągle walczymy czasami z tymi myślami. I od tamtej pory wiem, że kiedy pojawia się takie pragnienie bardzo mocne, a to nie jest złe pragnienie, bo to było pragnienie po to, aby spędzić czas z Bogiem, to powinniśmy to zrobić właśnie, bo Pan nas też pobudza, ale On nie chce nas na siłę, ale pragnie dla nas jak najlepiej. Więc tak, tutaj jest takie hasło, idźcie, głoście, czyńcie. To jest takie hasło właśnie, gdzie wielkiego posłannictwa, które jest w moim sercu, aby głosić Ewangelię, aby ludzie poznawali Pana. A zaczęło się od tego, żeby pojechać na tę pustynię, żeby słyszeć Boga. I usłyszałam o Izrael. Już od jakichś kilku lat właśnie słyszałam Izrael, pustynia. W końcu mówię, dobra, po prostu kupuję bilet i jadę. I to było w zeszłym roku, w marcu. A pustynia po hebrajsku to Midbar, co znaczy miejsce, gdzie przemawia Bóg. I to jest niesamowite, bo w sumie o tym nie wiedziałem wcześniej, zanim tam pojechałem. I rzeczywiście Pan przemawia. Słuchajcie, pojechałem, tak, to właśnie tu jest to, iść na pustynię, to tak symbolicznie dałem to zdjęcie, bo dopiero wtedy tam zacząłem doświadczać, jak Bóg jest wspaniały i jakie cuda czyni i odzwierciedla też nasze, odbijać jakby nasze życie, właśnie taką wędrówkę przez pustynię. Naprawdę tam jest niesamowicie dużo błogosławieństwa i zrozumienia, które Bóg mi wkładał w serce. To jest na południu Izraela. Nie wiem, może część z Was kojarzy, była w Izraelu i w Eilacie. To jest Eilat. Ja powiedziałam Panu coś takiego. Boże, ja jestem bardzo zmęczony. Ja pracuję jako pilot wycieczek i przewodnik, więc ciągle jestem gdzieś tam, coś planuję, jakieś wyjazdy i tak dalej. Mówię, Panie, ja nie chcę planować. Ja chcę, żebyś to Ty zaplanował, bo jeśli Ty zaplanujesz, to będzie to najlepsze dla mnie. Rzeczywiście tak było. Ja tylko zaplanowałem pierwszy pobyt tutaj w 3 noce w tym hostelu. On się nazywa Shelter. Tak jak jest napisane, bo tutaj był punter, tutaj jest właśnie shelter, czyli schronienie, taki właśnie chrześcijański hostel to jest. I tam zacząłem doświadczać pierwszych rzeczy. Odkąd tylko przyjechałem, to zacząłem poznawać wspaniałych ludzi, którzy żyją dla Boga, przyjechali z całego świata i automatycznie od razu dzieliliśmy się świadectwami, od razu człowiek zaczął płonąć, wiecie, takim płomieniem radości, który każdy z nas się tam czymś dzielił. To było już niesamowite, ale nie tylko z wierzącymi, bo też dużo osób, które były niewierzące, tam przyjeżdżały. Teraz chcę tutaj puścić prezentację, ale nie wiem, czy to pójdzie. Tutaj jest, no to były filmiki w sumie, ale nie chcą się włączyć, nie wiem, czy tam nie powinny się włączyć, czy coś nie umiem nacisnąć. Aha, dobra, no w każdym razie. Dobra, to Wam opowiem. Tutaj śpiewaliśmy pieśni. To jest piątek, więc musiałem przyjechać tam dosyć wcześnie, żeby nie za późno, bo później już nic nie jeździ w piątek w Izraelu. Tutaj też byli ludzie z różnych krajów. Śpiewaliśmy pieśni po hebrajsku. Coś wspaniałego, słuchajcie, kiedy się gromadzimy, śpiewamy razem i naprawdę pełni radości. Tam jest taka, no tutaj jej nie widać niestety, ale tam jest taka babuszka, która po prostu całą sobą pokazywała, jak Duch ją prowadzi, jak Pan ją rozraduje i naprawdę dla wszystkich była ogromnym zachęceniem cały czas. Tutaj jest nabożeństwo. W Izraelu, słuchajcie, nie jest tak prosto być chrześcijaninem. Nie mówi się wszystkim o tym, że się wierzy w Jezusa, nie mówi się wszędzie. Przede wszystkim nie mówi się, że jestem chrześcijaninem. Chrześcijaństwo to jest religia jakaś tam, która nie jest do końca akceptowana. Z historii gdzieś tam oni pamiętają, że były krucjaty, różnego rodzaju wojny na tle religijnym również i tak dalej, więc to nie jest, właśnie nie rozumiałem, nie wiedziałem jeszcze wtedy, zanim pojechałem, jak właściwie głosić ludziom Ewangelię, ale właśnie o to chodzi, że Pan powiedział, ty się nie martw, ja poprowadzę i ja tak postanowiłem, że kiedy będzie okazja, kiedy Pan mi otworzy usta w jakimś momencie, to tak zrobię, nie będę na siłę szukał, wiecie, możliwości, bo nie jadę jako jakiś taki, wiecie, że ja wszystkich tam zaraz nawrócę i wszystko będzie wspaniale, tylko mam być sługą i naczyniem w ręku Pana. I tak było. Tutaj było piękne uwielbienie właśnie. Ludzie z całego świata właściwie tam przyjeżdżają, robią Elija, tak zwany właśnie powrót do ziemi izraelskiej. ziemi, którą dał im Bóg przed wiekami, przed wielu wiekami, o którą cały czas ktoś walczył, cały czas, jak czytamy Stary Testament, czy Arabowie, czy Amerykici, różnego rodzaju plemiona walczyły o tą ziemię i tak właściwie nic się nie zmieniło, cały czas jest ta walka. Tutaj wyszedłem na pustynię, na górę, tak sobie przypominam, jak Pan Jezus wyszedł na górę też na pustyni i się modlił. I to ma naprawdę duże znaczenie, słuchajcie, kiedy postanowimy spędzić taki czas z Bogiem. Ja rozumiem, dlaczego Pan Jezus chodził na tą pustynię, bo tam jest naprawdę miejscem, gdzie nie ma nic. I to jest niesamowite, nic nie przeszkadza, żeby usłyszeć ten Boży głos. Też kolejnego cudu, który zacząłem rozumieć, to to, że niesamowitym cudem jest to, że Bóg przeprowadził ten naród przez pustynię, na której naprawdę nic nie ma, ani wody, ani picia. I to są cuda, które musiał czynić, żeby ten naród w ogóle przeżył tam. I tak uświadomiłem sobie to, że moje życie też jest takim cudem. I żebym ja przeżył, to ja muszę ufać Bogu, bo On się zatroszczy o te wszystkie rzeczy, których potrzebuję, aby dojść do tej ziemi obiecanej, którą mamy w niebie. Dzisiaj ja o tym myślę właśnie w górze, bo Pan Bóg powiedział, idźcie na północ, jakby do góry, tam gdzie jest, to jeszcze później powiem, góra Hermon, czyli jakby w górę. To też wszystko dla mnie takiego symbolu nabierało. Tak, i tutaj mamy pierwsze takie zdjęcia, kiedy wybrałem się właśnie taką drogą, słuchając takiej pieśni Casting Crowns, po angielsku ona jest właśnie Desert Road, pustynna droga, że czasami nie wiem, dokąd ja zmierzam, po prostu idę, ale wiem, z kim idę i to mnie tak naprawdę pocieszało. Postanowiłem, wiecie, jakby, nie to, żeby poddać Pana Boga próbie, ale żeby naprawdę uczyć się Mu ufać na nowo, całkowicie, żeby ufać Mu w najprostszych sprawach, bo mówię, naprawdę trudne sytuacje mogą kiedyś nastąpić w jakimś momencie życia i żeby ćwiczyć to zaufanie. Więc ja sobie tutaj szedłem i szybko zrobiło się ciemno, słuchajcie, więc ja miałem ze sobą namiot, jak widzicie, miałem dwa plecaki z przodu i z tyłu, a w nim był namiot i wszystkie inne potrzebne rzeczy. I w pewnym momencie zrobiło się całkiem ciemno, zaczęło strasznie wiać, więc to była dla mnie kolejna taka próba. Mówię, wierzę w to, że okej, jest bardzo ciężko, nic nie widzę, miałem tylko latarkę na czole. Jeszcze nie rozkładałem tego namiotu, to był pierwszy raz po wyjściu z tego schroniska, w którym to notabene też miałem okazję właśnie dzielić się przede wszystkim z żołnierzami. To było też ciekawe, bo tam przyjeżdżali żołnierze, żołnierki do schroniska. Ja tam właściwie siedziałem większość czasu w tym schronisku, bo ciągle ktoś przychodził, a ja chciałem się dzielić, chciałem rozmawiać i to było takie niesamowite, bo myślałem, że tam sobie pójdę, nie wiem, coś zwiedzić, coś nie wiem, tam jest taka pustynia Salomona, są delfiny i tak dalej, ja właściwie nic z tego nie widziałem, bo naprawdę byłem tak szczęśliwy, że mogłem siedzieć w tym hostelu, ludzie przychodzili i ja mogłem z nimi się dzielić tym, co przeżyłem i też z Izajasza 53 rozdziału między innymi i naprawdę słuchali, to było niesamowite, że ta rozmowa naprawdę się nawiązywała i to płynęło tak z ducha. A tutaj na tej pustyni właśnie rozbijałem ten namiot i powiedziałem, Panie, wierzę, że to tylko jest próba i Ty mi pomożesz rozbić ten namiot, żebym tam się mógł już schować. Nie spałem w ogóle, bo tak strasznie wiał wiatr, ale byłem szczęśliwy, że jestem w środku. I ten namiot nie odleciał tylko dlatego, że ja tam byłem, bo naprawdę mocno wiało. Ale inni mieli gorzej, bo niektórzy spali na zewnątrz bez namiotu i byli cali zasypani jeszcze piachem, więc wiecie, zawsze może być gorzej, więc byłem wdzięczny za to, co miałem. A tutaj później trafiłem po tamtej pustyni, zacząłem iść w kierunku nie wiadomo gdzie, ale trafiłem do takiej oazy. Byłem bardzo szczęśliwy. Po prostu na pustyni ta oaza, woda tam była. Nawet mięta rosła, więc sobie robiłem wodę z miętą, więc miałem trochę luksusu i nie miałem jedzenia ze sobą. Zabrałem ze sobą tylko orzeszki ziemne i mówię, Panie Boże, no tak jak mówiłem, nie chcę wystawiać się na próbę, ale wiem, że Ty się zatroszczysz o mnie i wiem, że to może brzmieć tak, no różnie można to interpretować. W każdym razie ja miałem tak w sercu takie przekonanie, żeby ufać bezgranicznie. I to był szabat, a jednego dnia właśnie pościłem, modliłem się, a drugiego dnia przyjechali ci ludzie tutaj. I to było też takie niesamowite, że właśnie mieszkają niedaleko i mówią, że właściwie ciągle gdzieś tutaj jeżdżą, ale tutaj jeszcze nigdy nie przyjechali, to bardzo fajnie. I chcieliby tutaj zjeść śniadanie i czy bym nie chciał jeść z nimi. Ja mówię, no pewnie, żebym chciał, więc już miałem co jeść. Zostawili mi jeszcze coś na później, więc właśnie w ten sposób Bóg posyłał mi to wszystko, czego potrzebowałem. Doświadczałem takiego czegoś, poznawałem tych ludzi, rozmawiałem z nimi. I później tutaj kolejna droga na północ Izraela, tutaj jest Morze Martwe już, jechałem sobie tutaj drogą, autobusem na północ. Nie wiedziałem do końca gdzie, bo pomyślałem sobie, że może będę w Ein Gedi, tam gdzie Dawid chował się w jaskiniach, kiedy chował się przed Panem Bogiem nad Morzem Martwym. Ale jak tam dojechałem, to nie było zbyt przyjemne. Bardzo gorąco, na asfalcie musiałbym spać, jeszcze dużo płacić. Mówię, że no, jakoś nie czuję tutaj, żeby tutaj zostać, bo no, nie jest to tak, jakbym sobie wymarzył, ale mówię, zobaczymy. Więc czułem dalej, że mam jechać dalej w górę, więc jechałem, a nie planowałem dojechać aż tak daleko na północ. Zatrzymałem się na takim skrzyżowaniu, gdzie tutaj była droga do Jerycha, dalej była też droga do Jerozolimy. I takie skrzyżowanie właśnie, i jadąc autobusem tam, moje oczy poszły na mapie nad Jezioro Galilejskie. I nie wiedziałem w ogóle, co tam jest, na wschodniej stronie, czyli nie tam, gdzie jest Tyberiada, tylko po drugiej stronie Tyberiady. Jakieś takie mała wioska. Mówię, dobra, może coś tam jest. No to pojadę tam. Jak znajdę jakiś autobus, znalazłem tam autobus, ale czekałem na przystanku, nie przyjeżdża. Myślałem, że już pojechał albo go w ogóle nie ma, więc odszedłem. I w pewnym momencie ten autobus nagle zjechał z góry i pojawił się. Więc ja zrozumiałem, że mam biec, pobiegłem do niego, bez zastanowienia wsiadłem i pojechałem dalej. Nie wiedząc, czego się spodziewać. Po drodze kupiłem sobie puszkę tuńczyka. A to może teraz będzie miało znaczenie. I przyjechałem nad Jezioro Galilejskie. Słuchajcie, to wrażenie, to uczucie, kiedy przyjechałem i zobaczyłem, usłyszałem najpierw wodę po tej pustyni, po tym wszystkim, takie życie we mnie znowu wstąpiło i nagle poczułem, byłem bardzo szczęśliwy, że jestem jakby blisko życia takiego, wiecie, że jestem uratowany jakby, że moja ta wędrówka tego dnia dobiega końca i tutaj mogę odpocząć. I jeszcze właśnie spotkałem się z taką uprzejmością, przyszedłem, zapytałem się, czy mogę się tutaj rozbić, a on mówi, pewnie, nie ma problemu, a tam się okazało, że było i prysznice, i wszystko właściwie, co trzeba, bo to było pole namiotowe. Ja mówię, o, to super, a ile płacą? Mówię, nie, no za darmo, to można sobie tutaj rozbić. Ja mówię, wow. Łzy w oczach mi stanęły, bo wiecie, jakby Pan się zatroszył o wiele lepiej o to, o mnie, jakby ja bym się sam o siebie zatroszył. Bym został w Ein Gedi, musiałbym tam zapłacić 100 szekli, czyli ponad 100 zł za jedną noc, spać na betonie w gorącym, jeszcze słuchać muzyki techno, która gdzieś tam niedaleko leciała. Więc naprawdę zaufałem Panu i pojechałem tam na to jezioro. I byłem bardzo, bardzo szczęśliwy. Wykąpałem się i spotkałem też tam takich ludzi, taką kobietę z dzieckiem. Coś tam zagadałem, porozmawialiśmy chwilkę i zaraz do tego wrócę. I tu, słuchajcie, jak sobie siedziałem, czytałem sobie Biblię i tak się zastanawiałem właśnie, czy to może było właśnie to miejsce, gdzie Pan Jezus nauczał. Bo mówię tak, tutaj po prawej stronie jest wzgórze, a On wszedł na górę. I tam się modlił, a tłumy gdzieś tutaj się gromadziły i napływały z naprzeciwka z Tyberiady, jak usłyszały, że on tam jest. A uczniowie później udali się do Kafarnaum, które jest tam. Ja mówię, kurczę, to wszystko pasuje. To może jest właśnie to miejsce. I zacząłem naprawdę tak sobie to wszystko wyobrazić. Zamknąłem oczy i widziałem autentycznie, jak to wszystko się tutaj dzieje. I zacząłem to bardzo mocno przeżywać, doświadczać w swoim sercu. I naprawdę to było piękne doświadczenie. I właśnie sobie czytałem o tym, o tych miejscach właśnie, otwierałem Biblię właśnie w tych miejscach, w których tego doświadczałem. I to są ci ludzie, których właśnie poznałem po raz kolejny, kolejni ludzie, gdzie po prostu, no, chwilka rozmowy, wiecie, i następnego dnia oni do mnie machają, ja sobie tam siedzę, oni do mnie machają, mówią do mnie, dzień dobry, witaj, i Bokertow to jest dzień dobry. Bokertow i mówi, że chodź. Mówi, pytają się znowu, czy nie chcę z nimi zjeść śniadania. A ja mówię, no świetnie, no pewnie, że chcę. I zaprosili mnie do swoich znajomych, nagle dwa koce, słuchajcie, rozstawione, pełno jedzenia, warzywa, jajka, jajecznice, wszystko tam mieli. A ja miałem puszkę tuńczyka, o której wspomniałem wcześniej. I przyszedłem jak ten chłopiec z tą rybką i zamieniła się ta rybka, wiecie, w dwa stoły jedzenia. I miałem wszystko, oni mi jeszcze znowu coś tam zostawili. I to było kolejne takie doświadczenie, że Pan jest niesamowity. Ale to nie tylko to było błogosławieństwem, tylko też to, że zacząłem z nimi rozmawiać. Oni byli bardzo otwarci. Ja zacząłem się właśnie dzielić. Wiecie, dlaczego jestem w Izraelu, dlaczego przyjechałem? Bo usłyszałem głos Pana, który powiedział, żebym przyjechał, żebym spędził z nim czas. I tak jak opowiadałem Wam moje świadectwo, zacząłem im też opowiadać moje świadectwo, porównując to do wyjścia z Egiptu, właśnie z tej ciemności, z takiego cierpienia. I ja mówię, że wyszedłem, Pan mi dał nowe życie, nową drogę I oni bardzo mocno byli zaciekawieni. On ze mną bardzo mocno tak rozmawiał i mówi, że nie słyszał jeszcze takiej historii. Ja mówię, no właśnie, bo Bóg jest żywy. Mówię, ten sam Bóg, który wyprowadził Izrael z Egiptu, mnie również uwolnił z ciemności. Mówię, żyłem w takiej ciemności, a teraz mam nowe życie w Bogu. I mówię, choć czasami na tej pustyni nie jest lekko, ale wiem, że jest ze mną Pan i On mnie doprowadzi tam, gdzie mam dojść. I dla nich to było takie niesamowite. I oni naprawdę byli dla mnie kolejnym takim poświadczeniem tego, że warto głosić Ewangelię, bo i warto być gotowym, bo mówię, ja czasami nie wiem, gdzie mam pójść, dokąd, z kim rozmawiać i jak, ale Pan mi nagle dawał takie słowa właśnie, żeby powiedzieć świadectwo, żeby porównywać to. I wielu właśnie Izraelitów, wielu Żydów właśnie w ten sposób rozumie Ewangelię. Przez świadectwo, przez to, co oni rozumieją, co oni znają, bo tak samo Bóg, właściwie to, co czytamy, czego ja doświadczam, tak samo wiele takich rzeczy jest już napisane i oni o tym wiedzą. Także też się o nich modlę, bardzo fajni ludzie, taka rodzina z przyjaciółmi. I później przyjechałem jeszcze na miejsce właśnie tutaj, jak byliście w Jerozolimie, kiedyś tu jest miejsce właśnie trupiej czaszki, przypuszczalne miejsce, właśnie najbardziej prawdopodobne miejsce Golgoty, gdzie właśnie to jest droga damasceńska. Brama damasceńska jest gdzieś tutaj mniej więcej i ta droga, którą wyprowadzono Pana Jezusa na Golgotę, właśnie na to wzgórze, najprawdopodobniej, a obok właśnie jest ten ogród, gdzie Pan Jezus został złożony. Dosłownie to jest ten, jakby zaraz obok jest to miejsce. Też przeżywałem to bardzo mocno, bardzo tam przeżywałem wszystko i tutaj mamy... Trafiłem na koniec, byłem zaproszony do moich przyjaciół w Jerozolimie na kolację paschalną, gdzie oni właśnie przeżywają wyjście z Egiptu, Izraela z Egiptu. Właśnie to symbolizuje, te potrawy tutaj symbolizują właśnie, to nie są potrawy, właściwie takie różne elementy, może jedzenie, to jest słona woda między innymi, która symbolizuje łzy Izraela, niewolników, którzy musieli wylać. Pietruszka symbolizuje jakby ożywienie, takie odświeżenie. Kość symbolizuje tego baranka, kiedy Pan powiedział, że złożycie baranka, ale żadna jego kość nie zostanie złamana. I właśnie ta kość musi być cała. Wiecie, to jakby dużo jest tych symboli. Tu jest chrzan, który ma być taką goryczą, której doświadczali, więc to jest dużo tych symboli. Buraczki, nie pamiętam, co symbolizowały, przepraszam, zapomniałem. Ale jakby chciałem Wam pokazać, że to wszystko ma znaczenie, oni o tym powiadają. I tutaj jest też maca, ten chleb, ten prześnik, który też mieli Izraelici upiec. I byliśmy na takiej uczcie, słuchajcie. Właśnie zaproszony byłem na to wszystko. Ubrałem koszulę, której nie ubierałem przez cały ten czas, więc się czułem, jakbym przeszedł przez całą tą drogę, którą Pan mi wyznaczył i nagle jestem na takiej uczcie baranka, bo doświadczając, wiecie, takiego pysznego jedzenia, takiej niesamowitej atmosfery, bycia znowu z ludźmi, którzy też żyją Bogiem, to było coś też niesamowitego. Więc miałem taką namiastkę tego, jak to jest, że warto iść i warto być wiernym, czasami warto przejść przez te wszystkie trudności, żeby dojść do tego miejsca, gdzie będziemy się znowu radować, będziemy się cieszyć i ubierzemy nowe szaty. Takie naprawdę wszystko symboliczne miało dla mnie znaczenie. To są moi przyjaciele właśnie z Jerozolimy. Ona, Magda, jest z Polski, Cuk jest Izraelitą, ale mesjańskim. I to są też ich przyjaciółki właśnie z różnych krajów. I to pyszne jedzenie, naprawdę. Tutaj właśnie była baraninka z jakimś pysznym sosem, także niesamowita uczta. Dobra. Tutaj, słuchajcie, już mamy rok 2000. Aha, tutaj chciałbym jeszcze tylko tak napomnieć właśnie o pieśń, którą, może już nie będę jej śpiewał teraz, ale pieśń, która nawiązuje do wyjścia z Egiptu, właśnie pieśń Egipt po prostu, która miała dla mnie też znaczenie, kiedy właśnie głosiłem Ewangelię tam w Izraelu. I to jest już 2024, czyli w tym roku również w marcu pojechałem, tylko tym razem już w postaci bardziej właśnie, żeby służyć. Jak w zeszłym roku miałem dużo okazji tego, żeby spotykać się z żołnierzami, z żołnierkami, nie tylko, ale właściwie w Izraelu większość ludzi w jakimś stopniu była albo jest żołnierzem, bo wszyscy właściwie mają obowiązek służby wojskowej. Więc tak naprawdę nie ma znaczenia, więc... Cały czas gdzieś tam jest to poczucie takiego, wiecie, że jakaś bomba może też spaść i tak dalej. Co się działo tak naprawdę w zeszłym roku, kiedy byłem, to również było chyba 600 tych rakiet wysłanych ze strefy Gazy wtedy, więc nigdy nie było tak naprawdę spokojnie. Przez te wszystkie lata cały czas były jakieś ataki, mniej lub bardziej poważne, więc cały czas od dekad te bitwy się tam zdarzają i one mają miejsce. Te wojny, które tam były też i z Egiptem w latach 60., 70., z Libanem, później w 80., i tak naprawdę, tak jak mówiłem na początku, nic się nie zmienia tak naprawdę w tamtym rejonie, ponieważ od tysiącleci gdzieś jakieś walki trwają. To też ma symbol dla mnie takiej walki duchowej. A to jest flaga i właśnie ten lew i gołębica w jednym ze zborów w Tyberiadzie właśnie. Tak wygląda ten zbór w Tyberiadzie. To jest największa taka kongregacja właściwie w Izraelu, bo no, tak jak mówiłem, nie są zbyt powszechne, nie ma zbyt dużo tam wcale kościołów chrześcijańskich, więc nie jest też tak łatwo głosić Ewangelię. Mówię, trzeba mieć do tego powołanie. I co robiliśmy? Pojechałem tam, aby, słuchajcie, gotować. Głównie to było gotowanie dla żołnierzy. Ci ludzie, którzy tutaj są, właściwie wszyscy są wolontariuszami, którzy przyjechali z różnych części świata. Tutaj jest Jonatan, syn pastora, którzy zrobili Aliję, przyjechali z Republiki Południowej Afryki. I przed wojną, dosłownie miesiąc, oni otworzyli kaplicę w tym miejscu. I to jest miasto Kiryat Szmona, to jest jakieś 20 km od granicy z Libanem, więc miasto w strefie najbardziej zagrożonej, więc wszyscy mieszkańcy właściwie no, wyjechali. Mieli obowiązek wyjechać, ale nie wszyscy wyjechali. Chyba 3000 ludzi zostało w tej okolicy z 37 tysięcy, więc no, zdecydowana większość wyjechała, ale oni postanowili zostać i tam mieszkają. Co oczywiście jest trochę narażaniem życia, ale tak jak w psalmie 91, który również mnie przyświecał, kiedy słyszałem właśnie o tym, że no co, nie boisz się jechać tam do Izraela, teraz tam jest wojna i bomby lecą i tak dalej. Ja mówię, no właśnie w ogóle się nie boję i nie wiem dlaczego, ale mówię, Pan zabiera strach. I znacie psalm 91, ale pozwolę sobie go szybciutko tutaj przeczytać do 6, do 5 wersetu. Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego i nocuje w cieniu Wszechmocnego, zwraca się do Pana. Moje schronienie i moja twierdzo. Nazywa Go swoim Bogiem, bo Mu ufa. Tak, On wybawi cię z sideł ptasznika i chroni cię przed zgubną zarazą. On okryje cię swoimi piórami. Pod swymi skrzydłami zapewni ci schronienie, a Jego wierność będzie ci tarczą i puklerzem. Nie przelękniesz się nocnych straszydeł ani strzał lecących za dnia. I szczególnie te strzały lecące za dnia miały takie znaczenie, ponieważ doświadczaliśmy nalotów i były ataki bombowe. Ale o tym też powiem troszkę później. To, co robiliśmy, to właśnie gotowaliśmy nie tylko dla żołnierzy, ale dla wszystkich innych, którzy tego potrzebowali. Ludzie przynosili różne produkty, gotowaliśmy tam. A Jonatan właśnie otworzył restaurację, dosłownie też tam niedaleko, ale ją zamknęli i ze zboru zrobili taką kuchnię, której właśnie on jest szefem kuchni i gotują dla żołnierzy głównie. W tym momencie już też wojsko i o nich dba, byli w telewizji izraelskiej, opowiadali właściwie dlaczego to robią i tak dalej, więc kolejna jakaś taka, wiecie, przełomowa sytuacja, ponieważ no, żołnierze, ci ludzie nie rozumieją, dlaczego ludzie przyjeżdżają z różnych krajów i im pomagają, w ogóle karmią i tak dalej. I to jest właśnie okazja, żeby powiedzieć, bo jesteśmy, bo Bóg nam tak powiedział, bo mamy takie pragnienie, bo chcemy wam pokazać, że was Bóg kocha i my po prostu jesteśmy posłuszni temu, co Pan nam kładzie na serce. I to jest dla nich w ogóle wow, coś naprawdę do myślenia, więc myślę, że Bóg może użyć też tego czasu, żeby coś w tym narodzie zmieniać. Tam nie tylko są Żydzi, tylko naprawdę wszystkie narodowości i jest ich bardzo dużo. Tak, ale to myślę, że też jest kolejnym elementem, w jaki sposób Pan działa. Tutaj, słuchajcie, byliśmy zaproszeni na to, żeby robić grilla dla około 150 żołnierzy właśnie, którzy tam przyjechali. I też była okazja, mówię, Boże, używaj jak tylko można, żebyś Ty tam był obecny. Jak widzicie, tutaj są właśnie też w jarmułkach i tak dalej. A ja to zrobiłem takie zdjęcie, tam nie stał krzyż oczywiście, tam była tylko taka pergola, ale ja tak zrobiłem, żeby właśnie ten krzyż kiedyś właśnie stał się też osobistym wyznaniem, osobistym, jakby to powiedzieć, symbolem ich wiary i zbawienia w Jezusie Chrystusie, ich Panu również. że to był niesamowity czas. I właśnie tutaj tak napisałem właśnie, że kiedy widzieliśmy Cię spragnionym, albo kiedy widzieliśmy Cię głodnym. I mówię, no nie ma znaczenia, mówię, no po prostu to są ludzie w potrzebie. Mówię, jakkolwiek, każdy potrzebuje zbawienia. Mam przyjaciela, który powiedział, że bez Jezusa nigdy tam nie będzie pokoju. Mówi, i ci potrzebują Jezusa, który jest księciem pokoju, który tylko tam może zaprowadzić pokój, bo inaczej to nie jest po prostu możliwe. Jeśli będzie pokój, to będzie fałszywy pokój. Nie? Jeśli zaprowadzą pokój taki na papierze, on nie będzie prawdziwy, tylko Jezus może zmienić serce zarówno Arabów, Palestyńczyków i wszystkich innych, jak i Żydów. Poza gotowaniem robiliśmy tutaj też taką pergolę, ciałem deski, malowaliśmy w fartuszku kuchennym, żeby się nie ubrudzić, ale i tak się ubrudziłem. No i później było w taki sposób to wyglądało, więc też robiliśmy inne rzeczy. Sprzątaliśmy. Tutaj są żołnierze, którzy bardzo chętnie się lubią fotografować, także nie wiem dlaczego, ale bardzo im to sprawia przyjemność, że są tacy chyba, nie wiem, traktowani jak no, bohaterzy może do tego. Bardzo chętnie rozmawiają, więc też się próbowałem dzielić. Czasami właśnie ubierałem jakąś koszulkę taką, wiecie, z krzyżem i napisaną, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem, bo czasami nie było okazji, żeby podejść i rozmawiać, ale myślę, że to zawsze się gdzieś tam komuś rzuciło w oczy, czy włączyć jakąś muzykę chrześcijańską z uwielbieniem, czy z ewangelizacyjnymi jakimiś słowami. Tu jest nasza ekipa, która się oczywiście zmienia, ale właśnie każdy z nich był zaangażowany w coś innego. Jedni gotowali, drudzy tam rysowali takie rysunki na opakowania, żeby każdy się czuł, że to jest coś takiego dla nich szczególnego. Tutaj są żołnierze, którzy akurat wtedy przyjechali. Ten tutaj mężczyzna stracił palce u rąk, nie miał palcy. To był jego przyjaciel, akurat przyjechali razem. No więc taka to ekipa i to miejsce również chciałem wam tutaj tak pokazać. Mam nadzieję, że później mam jakieś zdjęcie. Tak, to jest pastor Izrael, tak ma na imię, Izrael. A to są moi przyjaciele też, których tam poznałem, znajomi właściwie, ale wierzący, bardzo fajni ludzie, którzy też swoją drogę mieli do Izraela, bardzo trudną, jechali z Holandii w latach chyba 80. czy 70., ale to była dla nich taka podróż naprawdę, którą mogli pokonać tylko z Bogiem, bo mieli tyle doświadczeń, że ja mówię, wystarczy czasami zrobić taki krok do przodu i już się dzieją cuda, więc ja też was zachęcam, abyśmy nie bali się czasami tego, co mamy w sercu, aby robić kroki takiej wiary właśnie. Tutaj już akurat jest cuk, odwozimy na lotnisko. Jeśli chodzi o taki rygor na lotnisku, jest dosyć mocno teraz, bo wszystkich bardzo mocno kontrolują, a to jest Elias, który właśnie powiedział, że pokoju bez Jezusa tam nie będzie, bo on urodził się w Palestynie. To jest bardzo ciekawy człowiek, który bardzo dużo już zaniósł Ewangelii przez swoje świadectwo właśnie. Urodził się w Palestynie i był wychowywany jako Palestyńczyk, ale w międzyczasie okazało się, że wcale nie jest Palestyńczykiem, tylko jest właśnie Żydem po matce. Więc był taki zszokowany, trochę załamany, nie wiedział w ogóle, co zrobić z tym faktem, ale też w międzyczasie spotkał ludzi, którzy głosili mu Ewangelię. I nie dość, że jest takim mieszanym teraz Palestyno-Żydem, to jeszcze jest wierzący. Więc taka mieszanka wybuchowa, ale ma duże serce. Też toczy dużą walkę, bo też był w wojsku. Ja wiem, że bardzo dużo ludzi, którzy są tam w wojsku, właściwie każdy, kiedy raz już pojedzie na front, już nie wraca taki sam. Więc dużo ludzi ma problemy po tym, bo to nie jest normalne, żeby widzieć, jak ludzie giną, czy tak dużo zła, więc potrzeba jest uleczenia, potrzeba jest naprawdę miłości i Pan Jezus tylko może leczyć te rany, bo one są bardzo głębokie. Więc bardzo dużo też żołnierzy ma problemy z narkotykami w Izraelu i rodziny są bardzo często też rozsypane przez to gdzieś i to widać, to widać. Tak, słuchajcie, tutaj mieliśmy z grupą. Zabierałam też ich, robiłem wycieczkę tutaj, żeby nad Jeziorem Galilejskim się pomodlić, pobyć razem. Bardzo błogosławiony czas też. I tutaj mamy schron. Schron, który myślałem, że po prostu sobie tam stoi i się nigdy nie przyda, ale się przydał, bo musieliśmy uciekać właśnie. Tutaj no, nie puszczę filmiku, bo nie da się. Natomiast tutaj przyjechaliśmy, tutaj tak nagrałem, tylko ten człowiek tutaj zginął podczas tego nalotu. To był mój ostatni dzień właściwie pracy tam. Jak tylko przyjechaliśmy o 8 rano, wszystkim zaczęły dzwonić telefony właśnie z alertem, że jest atak, że bomby lecą i to jest 15 sekund. Izrael jest podzielony też na takie strefy, gdzie i ile czasu zajmuje rakieta, żeby dolecieć, w zależności z której strony. Więc tutaj jest 15 sekund tylko, to nie jest dużo czasu. My przyjechaliśmy pod tą kuchnię i po prostu nad nami zaczęły wybuchać autentycznie nad nami bomby. Pierwsze wrażenie, wow, jakieś wielkie fajerwerki, wiecie, to po prostu wybucha, nie? Bo Izrael wysyła te rakiety obronne i z Libanu zaczęły lecieć 3 serie takich rakiet. No więc dobra, wybuchają bomby, więc biegniemy do tamtego schronu, który pokazałem wcześniej. No i zaczęło się grubo, bo naprawdę tych bomb zaczęło wybuchać bardzo dużo i to bardzo blisko. I też coś niesamowitego się we mnie stało, że nagle zamiast, wiecie, nie wiem, wystraszyć się czy coś tam, tak jak jest napisane, że strzały za dnia się nie ulęknę. I ja się nie przeląknąłem, ale zamiast tego wstąpiło we mnie takie poczucie, że gdyby coś było, coś się działo, jestem gotowy pobiec, duch wojownika nagle się we mnie wzbudził, że gdyby coś się komuś działo, gdzieś trzeba by, to nagle jestem gotowy pójść, pobiec, komuś pomóc i jakby nie boję, nie myślę o swoim życiu. I nagle się, wiecie, takie doświadczenia, których wcześniej nigdy bym nie miał, nie odkryłbym czegoś takiego, to wiedziałem, że nie muszę się bać, bo Pan jest ze mną i naprawdę to wszystko dawało mi taką pewność, że będę żył tak długo, jak Pan mi da żyć i zrobię to, do czego mnie powołał. Bo po tamtych chorobach, które miałem w 2018, naprawdę stwierdziłem, że jeśli Pan mnie uzdrowił, to znaczy, że ma jakiś plan i coś na pewno mam do zrobienia. Dobrze, słuchajcie, pojadę dalej, bo wiem, że pewnie już czas mi się kończy. Aha. Tutaj jest taki symbol właśnie, wiecie, w Izraelu, taki w kościołach dosyć szybko po tym ataku, kiedy był z Iranu. Pamiętacie, z Iranu leciało dużo bomb też na Izrael. No i wtedy nikomu się nie stało nic i właśnie taki symbol dają mi, że jakby lew Judy walczy za nich i modlą się. Naprawdę tam ci ludzie tak cały czas tam żyją i trochę inaczej patrzą na te rzeczy, które, wiecie, my widzimy w telewizji, bo mamy zupełnie inną historię, inną kulturę i inaczej odbieramy rzeczy, które widzimy w telewizji, a inaczej jest, jak tam się żyje już od kilkudziesięciu lat i zupełnie inaczej ludzie na to patrzą, bo dla nich takie bomby to była codzienność, więc nikt nie boi się aż tak bardzo, wiecie, nie uciekają, nie panikują. Właściwie to było powszednie i też mają inne podejście oczywiście do tego, po prostu, że oni są, już byli atakowani cały czas, więc trzeba w końcu z tym skończyć. Jest takie podejście głównie, żeby to już miało w końcu zakończenie swoje. I czekają na Mesjasza, więc chciałem wam tam dalej pokazać jeszcze taką jedną rzecz. Więc tak jakby moja wycieczka dobiegła tutaj końca, znaczy wycieczka, ten wyjazd. I tutaj jeszcze tylko szybko wam chciałem powiedzieć, że wyszedłem na taki spacer nad Jezioro Galilejskie, ale byłem bardzo słaby wtedy. I w połowie drogi naprawdę brakło mi sił. Powiedziałem, Panie, bardzo chciałem tam zejść, żeby sobie spędzić z Tobą czas i pomodlić się. Tam jest takie miejsce właśnie, gdzie wypływa Jordan i jest takie miejsce chrztów. Ale naprawdę mi brakło sił i mówię, Boże, nie mam siły. Ale 2 dni wcześniej ktoś mi dał małą puszkę Fant. Ja ją miałem w tej mojej małej torebce. I ja mówię, chyba nie pójdę, muszę się wrócić, bo po prostu nie dam rady. I usłyszałem, ale masz tą Fantę. Ja mówię, no dobra, jeśli ta Fanta mi pomoże, to pójdę dalej. I no, mała puszka, bo to była taka, wiecie, darmowa. No mówię, dobrze, to napiłem się tej Fanty i nagle rzeczywiście poczułem, że jest mi lepiej, jest trochę cukru, trochę wody. Mówię, dobrze, Panie, idę dalej. Więc naprawdę doświadczyłem czegoś niesamowitego, ponieważ poszedłem tam, pomodliłem się, spędziłem dobry czas z Bogiem i wróciłem jedynym autobusem, który wtedy jeździł, bo to był szabat, pod górę, bo to jest naprawdę wysoko i się długo idzie, 1,5 godziny musiałbym wchodzić. I jak już wysiadłem z autobusu i szedłem tam, już byłem blisko domu i nagle miałem taki głos. Widzisz, nie musisz się martwić, bo zawsze cię przyprowadzę do domu, wiecie. I dla mnie to było takie, Boże, to jest takie niesamowite, bo nie tylko tu, takie symbolicznie oczywiście, że zaufałem, poszedłem, ale Pan mnie przyprowadził z powrotem do tego domu, gdzie byliśmy. Tylko miałem też na myśli, też to odebrałem taką podróż całego życia, nie? Jak w zeszłym roku przeżywałem, żebym się nie bał, żeby ufać i iść, bo on mnie zawsze doprowadzi do domu, gdzie jest mój dom. I było to naprawdę takie wzruszające. Znowu miałem łzy w oczach, bo wiecie, właśnie przez takie rzeczy cały czas uczyłem się i doświadczałem czegoś nowego. Dobrze. Tutaj są moi przyjaciele ze zborów w innym mieście, w Piotrkowie Trybunalskim. Aha, i dobre wieści. Tak, chciałem powiedzieć właśnie, że tam... O, dobre wieści. Modliłem się też, mówię, przed wyjazdem, mówię, Panie, daj mi proszę jakiś znak tego, że to, co robię, ma jakiś sens. Wiecie, i jak przyleciałem do Polski, to było niesamowite. Zadzwonił do mnie człowiek, który mówi do mnie tak, cześć, tutaj Kacper, znaczy mówi, dzień dobry, tutaj Kacper, 3 lata temu spotkaliśmy się w pociągu i no i Pan mi mówił o Bogu i tak dalej i chciałem powiedzieć, że właśnie oddałem swoje życie Bogu i teraz chcę Mu służyć i iść i ja po prostu się tak rozpłakałem, bo dla mnie to było takie potwierdzenie, że sam mówię, ja nie widzę od razu owoców tego, co Pan czyni, ale wiecie, po 3 latach ktoś do mnie dzwoni, bo ja się modliłem, żebym widział jakiś owoc tego, co robię, bo w pociągu rozmawiałem, a to, że on do mnie zadzwonił, to w ogóle było tak, że ja mówię, słuchaj, jak już miał wysiadać, ja jechałem wtedy do Łodzi, on wysiadał 1 czy 2 stacje wcześniej. Ja mówię, słuchaj, może będzie fajna okazja, żeby się jeszcze kiedyś spotkać i porozmawiać, bo on był z Wrocławia. To zadzwonił do mnie kiedyś, a on już wysiadł z tego pociągu i ja szybko wbiłem mu jeszcze numer, swój numer na moim telefonie, przytknąłem do szyby, on zrobił zdjęcie i po 3 latach w ten sposób do mnie zadzwonił. Więc to było nie... A już pociąg wtedy ruszał, nie? I mówię, no niesamowite. Więc, aleluja, powiedziałem mu, że wiesz, niebo się cieszy i ja się cieszę, bo to było naprawdę niesamowite. Więc Pan powiedział też mi przez to, że nie martw się, nie musisz wszystkiego od razu widzieć, ale ja robię swoją pracę przez Ciebie. Więc to jest też kolejne błogosławieństwo. Tu były 2 filmiki, które chciałem Wam pokazać, ale i tak już nie ma tak dużo czasu, więc tylko Wam pokażę, co się stało. Na początku czerwca bomba spadła dosłownie zaraz obok tej kuchni. I to zdjęcie, które tutaj robiłem z tymi żołnierzami, z tą naszą ekipą, wyglądało tak. Po prostu zostało zniszczone, ale dzięki Bogu nie spadła ta bomba na tyle blisko, że nie zniszczyła wszystkiego, tylko po prostu pospadały te rzeczy, porujnowało wiele tutaj wyposażenia. Ale nie zostało to wszystko zniszczone. Tam oczywiście trzeba było dużo posprzątać, jak widzicie, to wszystko jest tutaj powykrzywiane i tak dalej. Ale naprawdę bomba spadła dosłownie w miejsce, gdzie parkowaliśmy samochody. I tak jak wtedy, jak uciekaliśmy do schroniska, na początku sobie patrzyliśmy, jak te bomby lecą, ale teraz już na pewno bym tak nie robił, tylko bym rzeczywiście biegł do tego schronu. A wojsko w zamian za to, że oni tam służą, przywieźli im kontener, znaczy nie kontener, tylko schron, dosłownie zaraz przy wejściu, taki przenośny kontener, zaraz przy wejściu, więc tak samo mają ochronę, teraz widzicie, z samego wojska. I tutaj właśnie no, tam spadały też różne rzeczy spożywcze, ale nie wszystko się tutaj zniszczyło. Więc jest to na pewno trudne, ale nikomu się tam nic nie stało. To był piątek około 17 godziny. Tutaj chciałem Wam jeszcze pokazać takiego rabina, który jest w Izraelu właściwie wszędzie. Jak się jedzie drogą, to właściwie widać wszędzie go na znakach, jest przyklejony i tak dalej. Chaim Kaniewski. On mówi, że on się już widział z Mesjaszem. To jest Mesjasz, na którego czekają. I oni ciągle naprawdę tym żyją. Nie? Chcą mieć takiego rabina, który ich poprowadzi właściwą drogą. I mówią, że właściwie każdy może wybrać takiego rabina. Ktoś nawet kiedyś powiedział, że to może ty jesteś tym Mesjaszem. Na co on nic nie powiedział, nie zaprzeczył, nie potwierdził. Więc dla wielu to on staje się tym Mesjaszem. On już nie żyje teraz, ale niedawno właściwie zmarł. Ale wiecie, jakby tworzą się takie kulty, takie właśnie takich fałszywych Mesjaszy, którzy obiecują, że doprowadzą ich do zbawienia. I to jest też nasza rola właśnie, żeby przynosić im tego właściwego Mesjasza, żeby pokazywać, co Bóg uczynił i jak uczynił przez Jezusa Chrystusa w moim życiu i wierzę w życiach wielu innych osób, które są powołane do tego, aby głosić wśród Żydów. I nie wiem jeszcze, kiedy i gdzie Pan mnie znowu pośle, ale mam ciągle w sercu ten Izrael. Więc też, jeśli będziecie mieli w sercu, możecie się modlić, bo każdy potrzebuje zbawienia, a pokój przychodzi tylko przez Jezusa Chrystusa i żebyśmy o tym pamiętali, że to nie z nas, ale z Jego mocy. Dobrze, dziękuję Wam, bo nie wiem, czy przedłużyłem, czy nie, bo nie widzę nigdzie zegara, ale jest na górze. Aha, dobrze, to nie wiem, ile właściwie czasu. Dobra, także dziękuję Wam bardzo.